Witam w Historii Beskidu, cyklu rozmów o historii najnowszej. Dzisiaj naszym gościem jest pan dr Jan Szkudliński, historyk wojskowości, tłumacz, muzealnik, czyli pracownik Muzeum Miasta Gdańska, a także współautor stałej wystawy w Muzeum II Wojny Światowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałem dzisiaj z panem porozmawiać na temat bitwy pod Monte Cassino, bitwy o Monte Cassino. A dlatego, że w takiej potocznej świadomości Polaków ona się kojarzy jako ważna bitwa między wojskami polskimi, drugim korpusem Andersa, a broniącymi się Niemcami. A chyba chodziło o jedną z takich właśnie klasycznych bitew narodów. Więc moje pierwsze pytanie brzmi, jakie nacje uczestniczyły w tej bitwie?
Żeby powiedzieć wszystkie, to byłaby może przesada. Natomiast faktycznie było to starcie na tym odcinku, na tym teatrze działań wojennych II wojny światowej w jej drugiej fazie, gdy występowały tam szczególnie liczne oddziały kontyngentów międzynarodowych. Bo na froncie włoskim w tym czasie mieliśmy oddziały oczywiście brytyjskie, mieliśmy oddziały armii indyjskiej, która była oczywiście podległa Wielkiej Brytanii, ale była to osobna formacja zbrojna. Mieliśmy oczywiście oddziały amerykańskie, mieliśmy oddziały francuskie, mieliśmy oddziały kanadyjskie, mieliśmy oddziały nowozelandzkie, były oddziały południowoafrykańskie, były oddziały polskie, a w późniejszym okresie, już pod koniec kampanii, mieliśmy tam na tym froncie także takie jednostki jak oddziały brazylijskie, czy pierwsze jednostki czarnoskórych oddziałów amerykańskich, bo w armii amerykańskiej panowała wówczas segregacja rasowa. W pewnym czasie też był tam ten słynny, najbardziej odznaczony batalion armii amerykańskiej, czyli ten batalion złożony z Amerykanów pochodzenia japońskiego. Także i takie kontyngenty były. Były po obu właściwie stronach jednostki włoskie, bo mieliśmy Włochów nadal wiernych Mussoliniemu i mieliśmy Włochów, którzy walczyli już o wyzwolenie swojego kraju spod dyktatury Mussoliniego. No i na pewno, jeśli spojrzeć na przykład na kontyngent nowozelandzki, to mamy tam oddziały nowozelandzkie i bataliony Maorysów. Armia indyjska to już w ogóle była złożona przez licznych ludów Indii, bo rekrutacja przed wybuchem wojny w armii indyjskiej wciąż odbywała się na zasadzie też terytorialnej, gdzie niektóre ludy uważano za bardziej wojownicze niż inne. I ta tradycja przecież do dzisiaj mamy w armii brytyjskiej batalion Górków, więc tak to wówczas wyglądało. Po stronie niemieckiej oczywiście wspomniałem Włosi, no i Niemcy i też pamiętajmy, że w szeregach armii niemieckiej jest też całkiem liczne grono różnego rodzaju ochotników, Hilfswillige tak zwanych. Nie tak dawno miałem okazję na cmentarzu niemieckim wojskowym we Włoszech. Z pewnym zdziwieniem zorientowaliśmy się z gośćmi międzynarodowymi, że jest tam na liście pochowanych także właśnie ochotnik Ukrainiec. Hilfswillige, przy czym pamiętajmy, że to są ochotnicy, którzy nie chcieli służyć Stalinowi, więc to rzuca trochę inne światło na to, co tam się wówczas działo.
No myślę się, że wśród walczących oddziałów niemieckich było pełno Polaków, Ślązaków wcielonych do...
Jak najbardziej, oczywiście. No, przecież znane są przypadki, kiedy krewni są pochowani pod Monte Cassino, owszem, prawda? Tylko na dwóch różnych cmentarzach. Więc jedni na cmentarzu polskim, inni na cmentarzu niemieckim. No a także przecież źródłem rekrutacji do drugiego korpusu byli brani jeńcy, ale to nie dotyczyło tylko drugiego korpusu polskiego. Na przykład wiem, że francuski korpus ekspedycyjny miał specjalną komórkę, która zajmowała się wyławianiem mobilizowanych do armii niemieckiej Francuzów z anektowanej Alzacji i Lotaryngii. Więc i takie zjawisko mieliśmy, z takim zjawiskiem mieliśmy do czynienia.
Bitwa o Monte Cassino to fragment bojów o zajęcie Rzymu, prawda? Od czego to się więcej zaczęło?
No, przede wszystkim ta presja, otwarcie drugiego frontu w Europie, połączona z takim przekonaniem Churchilla, że to podbrzusze kontynentu jest łatwiejszym celem. No i to też brało się z tego, o czym dziś nie chcemy pamiętać. Churchill, którego ukształtował czas, kiedy przecież był młodym człowiekiem w imperium, nad którym słońce nie zachodzi, a aortą tegoż imperium był szlak wiodący z Gibraltaru do kanału Sueskiego. To była aorta imperium i Morze Śródziemne zawsze tradycyjnie od wieków stanowiło ten główny punkt zainteresowania Wielkiej Brytanii, stąd też i tam chciał koncentrować działania bojowe i to nie jest nic dziwnego, to było niejako naturalne w postrzeganiu świata. Oprócz tego Włochy były uważane za ten cel, który najłatwiej i skutecznie w sumie, słusznie, można z wojny wytrącić. Stąd też mamy najpierw w lipcu lądowanie, 1943 roku oczywiście, lądowanie na Sycylii, gdzie kampania trwa nieco ponad miesiąc. Później mamy lądowania już na włoskim Bucie i pod Salerno, no, gdzie często okazuje się, że niemieckie wojsko jest zdolne do niezwykle silnych kontrataków i tylko zmasowany ogień artylerii okrętowej i lotnictwa umożliwia ich powstrzymanie. Wreszcie wyjście Włoch z wojny i stopniowe posuwanie się wojsk alianckich w kierunku Rzymu. Ciężar walk przechodzi na oddziały niemieckie, jednakże teren, no, kto był we Włoszech, ten wie, że to są te doliny nadmorskie, ewentualnie dolina biegnąca środkiem, a wszędzie wokół są dosyć wysokie góry, plus okres zimowy sprawiał, że niezwykle łatwo było oddziałom niemieckim bronić się na kolejnych pozycjach.
No i jak rozumiem, w pewnym momencie alianci dochodzą do tej osłabionej linii Gustawa. Tyle, że czy sam klasztor był fragmentem tychże umocnień?
Nie był, z całą pewnością. Znaczy inaczej, nie ma najmniejszego dowodu na to, że stanowił element niemieckiej pozycji obronnej w sensie innym niż tylko takie coś, co przesłania ostrzał, prawda, że za nim można było się poruszać. Nie był częścią linii obrony niemieckiej, niemniej to miało ogromne psychologiczne znaczenie. Kto był, ten wie, że ten klasztor widać właściwie zewsząd, no jeszcze jest szczyt Monte Cairo i ten klasztor, nawet jeśli nie był tym elementem, to żołnierze uważali, że jest. I wszelkiego rodzaju poszlaki, jakie tylko były, starano się uwzględniać i interpretowano je, że ten klasztor jednak tym celem jest, albo jeszcze gorzej, że może się nim stać.
Ale czy nie było jakichś kontaktów, nazwijmy to, na linii Watykanu z aliantami pod hasłem: słuchajcie, tam nie będzie, że tak powiem, prowadzony opór. To gdzie indziej będą te linie obronne?
Była na pewno umowa między klasztorem, między kościołem a Niemcami w tym względzie.
Chodziło tam o ewakuację chociażby, prawda, zbiorów.
Zbiorów dzieł sztuki, jak również i deklaracja, że nie było tam. No nie ma, mówię, nie ma żadnego dowodu na to, by ten klasztor stanowił linię oporu. Był na pewno też schronieniem dla ludności cywilnej, bo te wszystkie walki, które tutaj toczymy, to rzadko kiedy się wspomina o tym, że przynosiły zniszczenie miejscowej ludności. Tam do dzisiaj nie wszystkie miejscowości, które się tam znajdowały, zostały odtworzone i była to najbardziej zniszczona część Włoch w II wojnie światowej, co zaowocowało po wojnie masową emigracją z tegoż terenu. Tam mnóstwo ludzi po prostu na zawsze opuściło to, z reguły przenosząc się do swoich krewnych w Stanach Zjednoczonych w ten czy inny sposób.
Czy to pierwsze bombardowanie klasztoru odbyło się przed pierwszym poważnym atakiem na linię?
Nie. Pierwszy poważny atak właśnie został odparty. Zresztą próbowano wówczas dość rozsądnie obejść po prostu tę linię. Desant pod Anzio miał na celu obejście pozycji niemieckiej.
Czyli na północ od tej linii, tak. Rozumiem, przed Rzymem, tak?
Tak, to na północ od linii, na południe od Rzymu, starożytne Anzium zresztą, przecież Anzio to Anzium, do Rzymu blisko. Niemniej jednak, tak, no wojsko ląduje, ale tych żołnierzy nie ma za wielu, troszeczkę ociągają się z uderzeniem w głąb lądu, obawiając się Niemców, w sumie słusznie, bo Niemcy reagują szybko, skutecznie, kontratakują, też artyleria okrętowa aliantów sprawia, że ten przyczółek jest niemożliwy do zduszenia, ale jest możliwy do zablokowania.
I też chyba Niemcy po tym, jak Mussolini został obalony, chyba przerzucili dość poważne siły do Włoch, prawda?
Jest to kilka dywizji. Te siły zawsze były słabsze od alianckich, ale starano się też troszeczkę równoważyć tą ilość jakością. Tam było kilka dobrych dywizji pancernych i zmotoryzowanych, czy tam grenadierów pancernych, jak je nazywano. Tam były dywizje górskie i tam były dywizje spadochronowe.
Ta słynna pierwsza, prawda?
Tak, pierwsza dywizja spadochronowa to są weterani Krety, między innymi. To są weterani lądowań w Belgii i Holandii. Ci, co oczywiście dożyli do tego czasu, weterani walk na froncie wschodnim. Jest to z całą pewnością elita wojska niemieckiego. Oprócz tego, cóż, do tego dochodzi teren, do tego dochodzi to, o czym w czasie jednej z rozmów już mówiliśmy, o tej zdolności armii niemieckiej do improwizacji i działania na niskich szczeblach. No i też silne i dobrze zabezpieczone pozycje artylerii, dobrze skomunikowanej, z dobrą polą obserwacji. Pod Cassino ten, co panuje nad wzgórzami, widzi wszystko w dolinie. W związku z czym ruchy oddziałów alianckich już były obserwowane i mogły być paraliżowane tym ostrzem.
Musieli atakować pod górę.
Musieli atakować w trudnym terenie, a nawet jeśli, no trudno te pozycje po prostu wypatrzeć.
Kto pierwszy poszedł do boju?
Jako pierwsi uderzyli w tym rejonie Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi. Wówczas postać często pomijana u nas. No w Polsce generał Jouin jest znany z tego, że dekorował generała Maczka pod łukiem triumfalnym Legią Honorową. Ale generał Jouin to jest ten, który dowodzi francuskim korpusem ekspedycyjnym w kampanii włoskiej i on cały czas mówi, obejdźmy tą pozycję. I to on dowodzi próbą obejścia od północy. Z tym, że to jest robione w styczniu, warunki są zimowe. No może w dolinach jest ciepło, ale we wzgórzach pada śnieg z deszczem, błotniście, zimno.
A nie przy wybrzeżu obejdźmy, tylko tam z tej od północy, od tej drugiej strony.
Okay. Najsilniejsze pozycje niemieckie obejdźmy. To się nie udaje z wielu przyczyn. Też i stosunek sił nie był duży. Też i oddziały, które podeszły pod to kasino, miały ze sobą kilka miesięcy ciężkich walk, bo Niemcy nie oddawali tego terenu łatwo. To każda kolejna pozycja wiązała się z ciężkimi walkami, bo teren zdecydowanie faworyzował obrońcę, a pogoda sprawiała na przykład, że bardzo często lotnictwo alianckie nie mogło operować. Plus jeszcze, tak jak wspomniałem, przewaga obserwacji, przygotowanie pola walki, miny, zasieki, tego typu pozycje obronne. Nawet niewielkie grupy bojowe obrońców były w stanie długo się trzymać i też były w stanie łatwo odrywać się od przeciwnika, czyli w momencie, kiedy obrona jakiejś pozycji była niemożliwa, cofali się trochę i trzeba było zaczynać od początku. Dopiero zatrzymali się na tejże linii Gustawa, która była zdecydowanie jednym z najsilniejszych punktów, jaki tam był. Desant pod Anzio zostaje zatrzymany. Kolejne próby uderzenia z ciężkimi stratami są odparte. Alianci przystępują do kolejnych prób. W tych kolejnych próbach do walki wchodzą oddziały hinduskie, czy też indyjskie, bo się powinno mówić indyjskie, oddziały brytyjskie, amerykańskie znowuż. I w połowie, no i nowozelandzkie oczywiście też, w połowie lutego zbombardowany zostaje klasztor.
Dlaczego podjęto tę decyzję?
Tak jak wspomniałem na początku, stwierdzono, że sądzę, że linia rozumowania jest też taka, że nawet jeśli to nie jest niemiecka pozycja obronna już teraz, chociaż nikt nie mógł zagwarantować, że nie siedzi w którymś z okien obserwator z radiostacją, prawda, czy z telefonem polowym, to ona może stać się niemiecką pozycją.
To, że mówimy o najstarszym europejskim klasztorze.
O perle kultury europejskiej, oczywiście. To był jeden z tych obiektów, który został bezceremonialnie zburzony silnym bombardowaniem. I jak wielu mówi, dopiero wtedy stał się tą pozycją obronną i stał się doskonałym schronem dla żołnierzy, jednym z ośrodków oporu. Kolejne ataki znów się nie udają. Cóż, no to potem, jak ktoś mówi, konsekwencją tych kolejnych szturmów jest to, że punktami orientacyjnymi dla żołnierzy drugiego korpusu nie były tylko punkty naturalne, ale też i na przykład zabity żołnierz amerykański, który tu od kilku miesięcy leży, prawda? Bo w tych warunkach walki przeradzały się w coś w rodzaju walk pozycyjnych z pierwszej wojny światowej.
No to mówimy, że tak powiem, o tym przełomie zimno-wiosennym, prawda?
Tak. To jest luty, to jest marzec. Trzy bitwy, które wówczas się toczą, kończą się tak samo. Spójrzmy, tam są te rzeki. Garigliano, Rapido. Próby ich forsowania kończą się właściwie tak samo. Owszem, udaje się w nocy przejść przez tą rzekę, ale Niemcy orientują się w tym, sprowadzają silne ostrze obrony maszynowej i moździerzy. Ta dolina jest dość płaska, więc nie ma tam wielu punktów, gdzie można się ukryć, na przykład przed ogniem broni maszynowej. Niemcy kładą ten ogień na brzegi rzeki, tam gdzie jest przyczółek, uniemożliwiając zbudowanie mostu czy też przeprawienie czołgów i nad ranem kontratakują z własnymi czołgami, niszcząc czy też dziesiątkując osoby na przyczółku. W mieście, w kasino, owszem, miasto zostaje zamienione w morze ruin silnym ostrzałem i bombardowaniem. W czasie jednego z ataków, bodajże w marcu, szacuje się, że połowa spadochroniarzy niemieckich, którzy tam była, zginęła w wyniku tego nalotu. Ale cóż z tego, skoro druga połowa była w stanie odpierać zmasowane ataki, po prostu dlatego, że tak dobry był obronny teren i tak wysoka niestety motywacja tych żołnierzy do walki i ich umiejętności.
Jest ten moment, w którym przetransportowany jest drugi korpus generała Andersa. Jak kojarzę, chyba zapytano go, czy chcesz się dołączyć do tej bitwy, czy nie, czy to prawda po pierwsze. Bo jeśli nie jest to prawda, to na pewno generał Anders był świadom tego, jaka jatka odbywa się.
Znaczy ja powiem w ten sposób, to jest pytanie w stylu takim, gdzie odpowiedź jest oczywista, prawda? To jest kurtuazja. Wiadomo by, że do walki trzeba wejść, ale to jest już ofensywa planowana na maj w zupełnie innych warunkach. Przede wszystkim oddziały są uzupełnione, wypoczęte. Przez kwiecień nie atakowano. Po drugie, tych sił jest więcej. Lepsze przygotowanie artyleryjskie, lepsza pogoda, która umożliwia działanie lotnictwa. Prowadzona jest tak zwana operacja strangle, czyli duszenie albo też dusiciel, czyli próby odcięcia niemieckich linii zaopatrzeniowych przez zmasowaną kampanię powietrzną. Cóż, sytuacja, w której jest tylko kilka dróg i linii kolejowych wzdłuż półwyspu, jest jednocześnie korzystna dla obrońców, mogą się bronić, a z drugiej strony jest może, wydawało się aliantom, że łatwo będzie sparaliżować te linie komunikacyjne. To się nie udaje. Nie udaje w pełni. Bo po prostu, powiem w ten sposób. Po pierwsze, linia kolejowa wbrew pozorom nie jest tak łatwa do zniszczenia. No i też naprawianie linii kolejowych było jedną z tych rzeczy, które wojsko ćwiczyło i bardzo się do tego przygotowywało, bo po dziś dzień linia kolejowa jest znakomitym, najlepszym, najbardziej efektywnym, może poza transportem wodnym, a na pewno szybszy od transportu wodnego, środkiem przewożenia dużych i ciężkich ładunków. Druga rzecz jest taka, że najskuteczniejszym sposobem sparaliżowania linii kolejowej jest zniszczenie mostu. A to przy uzbrojeniu lotnictwa, jakim dysponowano w czasie II wojny światowej, było zadaniem niezwykle trudnym. Bombowce atakowały z lotu horyzontalnego bombami, które nie miały żadnego naprowadzania. Bomby naprowadzane były w powijakach wówczas jeszcze i w pewnej mierze stosowali je Niemcy do atakowania okrętów, natomiast alianci jeszcze wówczas nie. Pociski rakietowe, jakie przynosiły samoloty, były zbyt słabe do burzenia mostów i właściwie pierwszą kampanią, gdzie skutecznie porażono mosty tak, żeby je zburzyć, to była jeden z bodajże operacja Rolling Thunder w Wietnamie w 1972 roku. To jest jeszcze ciągle melodia przyszłości. Przy okazji to odpowiada na pytanie, na przykład wielu historyków się zastanawia, dlaczego nie zbombardowano torów do Auschwitz, do komór gazowych. No to było po prostu technicznie niewykonalne, gdzie cele znacznie bliżej położone lotnisk alianckich nie mogły być w ten sposób sparaliżowane. Owszem, Niemcy musieli poświęcić wiele wysiłku dla odbudowy, strzeżenia i organizacji transportu. Niemniej jednak nie udało się tych Niemców udusić dość skutecznie.
Rozumiem, że podciągnięto drugi korpus. Jak wyglądało pierwsze uderzenie?
Przede wszystkim operacja Diadem, bo mówimy o drugim korpusie i zwykliśmy traktować bitwę o Monte Cassino tylko jako zdobycie klasztoru i tylko jako działania drugiego korpusu. I ja tak prywatnie zawsze porównuję to tak, jakby opisywać koncert orkiestry symfonicznej, pisząc jedynie o sekcji smyczkowej. Tam każdy element tej operacji miał znaczenie.
Proszę zarysować to szerokie tło.
Patrzmy od prawego skrzydła. Prawe skrzydło stanowi drugi korpus polski, który atakuje pozycje górskie, nie klasztor. Klasztor jest tylko przesłaniany w tej operacji. Atakuje.
Przesłaniany to znaczy?
To znaczy, że rozmieszcza się siły, które pilnują, żeby ten klasztor wiedział, że naprzeciwko niego są jacyś żołnierze, natomiast atakujemy na jego tyły. To są przede wszystkim grzbiet Widmo i wzgórza 575 i 593. Zdobycie ich odcina klasztor i daje wgląd w dolinę rzeki Liri poza nim. W dolinie następnie na lewym skrzydle atakują Brytyjczycy i Hindusi, którzy mają forsować rzekę Rapido i rzekę Garigliano i wejść w dolinę. Później w góry Aurunci wchodzi francuski korpus ekspedycyjny złożony z jednostek głównie północnoafrykańskich. Taka była wówczas Francja, z której można było mobilizować żołnierzy. Wówczas jeszcze wojska francuskie są nieliczne, nie są jeszcze prawie milionową armią, która już są wiosną 1945 roku. I one uderzają w góry Aurunci, co do których Niemcy uważają, że tam atak jest niemożliwy i są tam słabe, wyszkolone siły, zwykła piechota. Wreszcie na samym wybrzeżu mamy oddziały znów brytyjskie i amerykańskie. No i przyczółek Anzio, gdzie są też oddziały brytyjskie i amerykańskie, które w odpowiednim momencie mają wykonać uderzenie na Rzym. Atakują dwie armie, czyli 8. Armia generała Lisa i amerykańska 5. Armia generała Clarka, która jest na lewym skrzydle. Są to siły znacznie większe niż w poprzednich uderzeniach i pierwszy raz nacisk na pozycję niemieckie na całym froncie, co jest bardzo istotne. Umożliwia to pogoda, lepsze przygotowanie zaplecza, podciągnięcie sił, minęło bądź co bądź kilka już miesięcy. Wsparcie lotnicze oczywiście jest, przygotowanie artyleryjskie jest, rozpoczyna się atak tej pamiętnej nocy 12 maja. Drugi Korpus Polski, trzeba powiedzieć, zostaje zatrzymany. Zostaje zatrzymany przez bądź co bądź nieduże siły niemieckie. W tych warunkach, w takich warunkach terenowych nie należy się temu dziwić oczywiście, bo potencjał obrony niemieckiej to nie jest tylu, ilu żołnierzy z karabinami czy granatami jest na froncie, ale głównie w tej całej artylerii, która jest świetnie przygotowana do stawiania oporu. Ja kiedyś przyglądałem się organizacji artylerii niemieckiej pod Cassino i to było niezwykle przygotowane, wstrzelane, przygotowane do prowadzenia ognia jednostki, doskonale ukryte stanowiska zarówno moździerzy, jak i artylerii. Natomiast patrzmy, że w tym ogólnym planie uderzenie na sam masyw klasztoru II Korpusu nie ma już charakteru ściśle głównego uderzenia. Presja na Niemców jest na całym froncie, by uniknąć sytuacji, w której Niemcy mogą koncentrować swoje odwody tam, gdzie alianci atakują. Teraz ten front jest znacznie szerszy.
Wszyscy atakują.
Wszyscy atakują. Wszyscy atakują jednocześnie.
Jesteśmy po prostu tym jednym z ważnych, ale równoważnym trybikiem w tej całej wielkiej maszynerii.
Tak, no nie należy tu oczywiście, ja tak jak mówię, koncert orkiestry symfonicznej oznacza, że każdy element jest tam istotny. Bez każdego elementu ta operacja się nie powodzi, dlatego też o tym należy, myślę, mówić w ten sposób. Korpus zostaje zatrzymany z ciężkimi stratami. Z równie ciężkimi stratami Brytyjczycy zostają zatrzymani, ale udaje im się stworzyć przyczółek. Zatrzymani zostają też początkowo Amerykanie, natomiast Francuzi odnoszą sukces. Przede wszystkim oni wnikają między rzadkie tam pozycje niemieckie, a po drugie wciąż Niemcy są przekonani, że nie sposób jest przez ten teren się przedrzeć. I od któregoś momentu, po dwóch dniach ataku, Niemcy orientują się, że utrzymanie pozycji Cassino jest już niemożliwe. Tak, Niemcy zorientowali się, że korpus francuski przenika na ich tyły i konieczny jest odwrót. Kolejne uderzenie drugiego korpusu jest po kilku dniach, to jest ten atak na grzbiet Widmo i prawie udany atak na wzgórza, ale to jest już w tej sytuacji, kiedy Brytyjczycy posuwają się w dolinie. Udaje im się sforsować wreszcie rzekę, przerzucić most, przerzucić czołgi na drugą stronę i ze stratami powoli, ale spychają Niemców nieodwołalnie. Wreszcie 18 maja zajęcie klasztoru, który został przez Niemców ewakuowany. No, jeszcze w końcu lat 60. to, co teraz powiedziałem, stało się przyczyną niezwykle silnej polemiki w fachowych czasopismach, gdzie autor tegoż stwierdzenia był odsądzany od czci i wiary. Jak to, bo przecież Polacy zdobyli ten klasztor, prawda? No tak nie było. Polacy odegrali swoją rolę, wiążąc, bo spójrzmy, gdyby nie było ataku Polaków, to te wszystkie działa moździerze i część zapewne żołnierzy zostałaby skierowana przeciwko tym Brytyjczykom w dolinie. Tu każdy element miał znaczenie. Brytyjczyków najpierw, później Francuzów. Do Francuzów można by zapewne posłać w te góry jakieś siły, chociaż nie sądzę. No. Atak francuski też i jednostek północnoafrykańskich, tych gumies, jak to mówili, takich właściwie troszeczkę improwizowanych oddziałów, wiązał się też niestety z falą gwałtów na Włoszkach. W zajmowanych wioskach. To jest jeden z tych ponurych aspektów ofensywy alianckiej. No i tam niestety rozgrywały się sceny jak z Berlina w 1945 roku. Oczywiście w mniejszej skali, bo miało to charakter dość okrutny i bezceremonialny.
Te dwa ataki, o których pan wspomina, chyba były jednak bardzo krwawe. A straty korpusu nie były takie małe. Skoro kucharzy podobno kierowano na pierwszą linię frontu, chociaż to może być też legenda. Oczywiście.
To znaczy pamiętajmy o tym, że drugi korpus nie był. Dywizje drugiego korpusu miały po dwie, a nie po trzy brygady, bo były formowane według brytyjskiego schematu organizacyjnego. Powinny mieć po trzy brygady piechoty, miały po dwie, bo za mało było ludzi. Tych ludzi w formie jeńców, tych dziadków z Wehrmachtu, jak to się mówiło kiedyś w Polsce, znalazło się tylu oczywiście, że te szeregi wypełniły. To jest interesująca statystyka, że w chwili zakończenia wojny ponad połowę stanu polskich sił zbrojnych stanowili byli żołnierze Wehrmachtu, co pokazuje skalę zjawiska tej przymusowej rekrutacji Polaków do szeregów armii niemieckiej. Natomiast no, korpus został zatrzymany i bitwa była niezwykle krwawa dla wszystkich uczestników tych ofensyw. Zarówno, no może najłatwiej jednak poszło Francuzom ze względu na to, że trafili w teren, który był znacznie słabiej broniony przez Niemców, ale przecież w poprzedniej ofensywie zostali zatrzymani też z bardzo dużymi stratami, bo takie były wówczas warunki walki. Straty atakujących były znacznie większe niż niemieckie i z tym należało się liczyć i no, pogodzić. No, w takim terenie straty być muszą, po prostu. Ofensywa zawsze, zwłaszcza w sytuacji, kiedy prawie wszystkie czynniki naturalne faworyzują obrońcę, musi być kosztowna. Nie ma na to żadnej rady. Żadna siła ognia, chyba poza może bombami atomowymi, nie byłaby w stanie tutaj pomóc. No, obrońca miał wszelkie atuty, żeby się bronić i straty silne zadawał. Duże straty zadawał.
Gdzieś spotkałem się z jakimś takim z taką jakąś opinią. Chciałem pana dopytać, czy to po prostu jakieś, może jakieś pogłoski, albo w ogóle kompletny pewnie fałsz, że zarzucano polskim żołnierzom, że dobijali jakichś rannych żołnierzy niemieckich pod Monte Cassino. Czy w ogóle coś takiego...
Ja powiem w ten sposób.
...miało miejsce? To jest może dobry moment, żeby usłyszeć opinię fachowca.
To jest wojna. W przypadku wojny bardzo trudny jest ten moment, kiedy przeciwnika trzeba oszczędzić. Oczywiście rzadko we wspomnieniach chwyta się ten moment, kiedy bezbronnego się zabija, ale czytałem na przykład relacje z żołnierzy kanadyjskich z Normandii, kiedy szli przez pole, zastrzelił jednego z nich. Zaczęli się czołgać, rozpoznawać, strzelił snajper, zastrzelił drugiego, trzeciego, aż wreszcie zeskoczył z drzewa, rzucił karabin, podniósł ręce i powiedział, że się poddaje. I oni go zabili natychmiast. Takie sytuacje też się zdarzały. Zdarzały się sytuacje, może częściej w wojnie na Pacyfiku, kiedy ranny żołnierz udaje rannego, a tak po prawdzie trzyma granat za pazuchą. Sytuacje, kiedy ranni bronili się, też nie były rzadkie, ale no cóż, no kto wspomina o tym, że zastrzelił rannego, prawda? Ale jeśli ten ranny rzuca się z nożem czy rzuca granatem, to jest zupełnie inna sytuacja. We wspomnieniach bodajże, czy to było u Wańkowicza, już nie pamiętam w tej chwili, ale był taki żołnierz niemiecki, który głośno domagał się od lekarzy, bo transfuzję mu chcieli zrobić, a on domagał się, czy to nie jest przypadkiem krew żydowska, bo on takiej nie chce, bo i takie się sytuacje zdarzały. Ja myślę, że jeśli ktoś usiłuje w sytuacji, kiedy żołnierze walczą i nagle ktoś, ta walka ma się przerwać, no to dla niejednego, który stracił przed chwilą swojego przyjaciela od kilku lat, to walka mogłaby się skończyć później. No, zawsze do takich rzeczy będzie dochodzić i bardzo trudno jest komuś, kto nigdy nie walczył, jakiś niezwykle surowy osąd w tym kierunku wysuwać.
Bitwa pod Monte Cassino była po pierwsze bitwą zwycięską, ale w tym panteonie, nazwijmy to polskich bitew, no ona ma jednak pozycję dość szczególną. No moje pytanie brzmi, z czego to się wzięło? Czy to tylko był efekt jakiegoś kontrapunktu w stosunku do klęski Powstania Warszawskiego?
To była przede wszystkim pierwsza bitwa polskich żołnierzy wojsk lądowych na kontynencie europejskim od roku 1940. Po drugie, wzięli w niej udział w znacznej mierze, wyjąwszy weteranów Brygady Karpackiej, wzięli w niej udział ci żołnierze tułacze, byli więźniowie łagrów, wózek, którzy wydostali się z nieludzkiej ziemi, jak to poetycko określano, czyli ze Związku Radzieckiego. To też nadawało szczególny wymiar i tym żołnierzom, i całemu drugiemu korpusowi, jego temu rozbudowanemu zapleczu, prawda? Poza tym jeszcze, no tak, była to bitwa zwycięska, no bo Brygada Karpacka, owszem, uczestniczyła w deblokadzie Tobruku, walczyła pod Gazalą, ale później kampania znów się przeszła, brygada została już wycofana wówczas, ale później Tobruk został znów zdobyty. Ten Tobruk, którego brygada broniła skutecznie w czasie drugiego oblężenia, padł, że to jeszcze nie był koniec rozstrzygający. Tutaj był to jednak ten okres, kiedy armie alianckie już niepowstrzymanie prą. Są niepowstrzymanie w tym sensie, że owszem, zostają czasem zatrzymane, ale już nigdy się nie cofają. Więc to też ma swój aspekt. Drugi korpus zdobywa najistotniejszy propagandowo punkt na całym polu walki. Wywiesza flagę na budynku klasztoru. To, że go korpus nie atakował, co nie zmienia faktu, że był na jego odcinku, bo tam ułani podolscy byli właśnie tą siłą, która pilnowała, żeby z tego klasztoru nic nie próbowało atakować. To też dodaje symboliki. Była to bitwa, która trwała od 4 miesięcy. Jakkolwiek wiemy, że stwierdzenie, że tam, gdzie nie udało się Francuzom, Amerykanom, Nowozelandczykom, wymieniajmy dalej, a tam udało się Polakom, to jest propagandowo miało ogromną wymowę i było propagandowo słuszne w czasie wojny, to jednak no, pomija ten element tej orkiestry symfonicznej, ale w czasie wojny, no, w czasie wojny uprawiamy propagandę pod siebie. To ma ogromne znaczenie.
Ale myślę sobie też, że chyba ta żołnierze drugiego korpusu mieli takie trochę szczęście do świata kultury. Bo no właśnie, kończy się wojna. 45 rok w Rzymie, pierwsze wydanie pierwszego tomu Bitwy o Monte Cassino Melchiora Wańkowicza i jednego z prominentnych naszych pisarzy, reportażystów.
To prawda. No, chyba jedynym polską formacją, która tej klasy pióra dostarczyła, to Dywizjon 303, no bo do dzisiaj czytamy chyba ze 30 już wydań było. Tej
chyba rzeczy. Książka Wańkowicza w międzyczasie troszeczkę stała się zapomniana, ale w czasach PRL-u, w komunistycznej Polsce, tych wydań było chyba z kilkanaście. One były ocenzurowane, ale obdarzone dużą szatą fotograficzną, prawda? I to oddziaływało na wyobraźnię.
No i sam fakt, że wśród wszystkich, bo polskie siły zbrojne były, jak to się mówi, zapomniane całkowicie instytucjonalnie przez całe lata stalinizmu. Jakby ich nie było. Później mamy do czynienia z sytuacją, w której, dobra, mówimy o marynarzach, o lotnikach i tak dalej, no ale ci żołnierze tego drugiego korpusu zawsze tacy trochę dawno, bo ta ich historia zawsze niepełna. Więc upamiętniając Monte Cassino, jednocześnie mówimy, ale my wiemy o tym wszystkim, drodzy komuniści, mimo waszej cenzury, mimo waszych zakazów.
Jeszcze może jedne rzeczy wspomnę. Zdarzyło mi się trafić na YouTubie na pewien film fabularny, który okazuje się, był film pierwszym polskim filmem fabularnym po II wojnie światowej i to nie są zakazane piosenki. To jest film fabularny nakręcony we Włoszech tuż po wojnie. Rola główna Renata Bogdańska, przyszła żona generała Andersa. Między innymi w dużej części tu jest zbudowana opowieść o tejże bitwie. Pierwszy powojenny polski film fabularny.
No to myślę jest efekt też tego, że drugi korpus polski i armia polska na wschodzie to nie tylko ci, którzy poszli walczyć w mundurach, ale to jest jeszcze cała plejada osób cywilnych o niezwykłych talentach, którzy ten wysiłek wspierali.
Dobrze. Jakie były dalsze losy korpusu w kampanii włoskiej? Jeżeli mógłby pan zarysować to w paru zdaniach.
No tu trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że bitwa o Monte Cassino, wbrew temu co się przypuszcza, nie skończyła się z zawieszeniem flagi na klasztorze. Niemcy cofają się na pozycję zwaną Ryglem Zengera, Zengerriegel, popularnie zwaną linią Hitlera. I 24 maja dochodzi do kolejnego ataku. Polacy w ciężkich walkach i z ciężkimi stratami zdobywają miejscowość Piedimonte San Germano. Na takim, to no, przypomina taki kopiec, prawda? Jest takie wzgórze, tam broniła się, i kto tam się broni? Pierwsza dywizja spadochronowa. Wcale nie rozbita, wcale nie zniszczona, dalej zdolna do walki. Dalej na lewo atakuje korpus kanadyjski wprowadzony do walki, który też z bardzo ciężkimi stratami przełamuje tę linię. Później dochodzi do tej słynnej kontrowersji, gdzie generał Clark zamiast zamykać kocioł wokół wojsk niemieckich kieruje się na Rzym. Wkracza do tego Rzymu 4 czerwca 1944 roku. Clark był znany z tego, że był człowiekiem raczej dbającym, nazwijmy to eufemistycznie, dbającym o swój wizerunek. I oto pewnie wyobrażał sobie, że jest zdobywcą Rzymu, jak niegdyś, prawda, nie wiem, Belizariusz na przykład, czy ktoś taki, oto ja zdobyłem Rzym, a tymczasem 2 dni później jego sukces niknie kompletnie. I w tym momencie też dochodzi do tego, o czym może rzadko chcę pamiętać, front włoski traci znaczenie zupełnie. W tym momencie zaczyna się lądowanie w Normandii i w tym momencie uwaga świata skupia się już na tym drugim froncie. Polski korpus zostaje, bo wiele kontyngentów wówczas Włoch znika. Kanadyjczycy odchodzą, Francuzi odchodzą.
Dlaczego zostawiono Polaków? Przecież można by było ich połączyć z pierwszą dywizją.
Mogłoby się tak wydawać, ale zaplecze korpusu znajdowało się nadal na Bliskim Wschodzie, jeszcze w Egipcie. Tam była armia polska na wschodzie, bo tam były przecież szkoły junackie, młodzi chłopcy, którzy już niedługo mieli trafić do wojska, to wszystko znajdowało się na wschodzie. Więc to też miało swoje znaczenie. No, tu ja nie jestem specjalistą, wiem skądinąd, że no nie było wielkiej miłości między Andersem a władzami Wielkiej Brytanii. Między Andersem a Sikorskim też iskrzyło bardzo mocno, w związku z czym to też pewnie miało jakieś znaczenie. Niemniej jednak żołnierze już tam byli też wyekwipowani, przygotowani, doświadczeni w tym teatrze działań, to też miało duże znaczenie. No później przecież zdobywają Ancona, Bolonia, te starcia w dalszym ciągu są. No i co też jeszcze? No na froncie włoskim też było bardzo dużo tych dziadków z Wehrmachtu, których można było zmobilizować.
Po wojnie rozumiem cały korpus w pewnym momencie zdemobilizowany.
Tak.
Czy mam jakieś wyobrażenie, jaki procent tych żołnierzy wrócił do kraju, a jaki postanowił zostać na emigracji?
Zdecydowanie mniejszy niż w tych żołnierzach, którzy nie mieli za sobą doświadczenia Związku Radzieckiego i to wynikało z kilku przyczyn. Po pierwsze z doświadczenia Związku Radzieckiego być może, a po drugie dla wielu domy ich nagle znajdowały się w Związku Radzieckim.
No, czyli ci, że tak powiem, wygnańcy raczej postanowili osiedlić.
Dramatyczna jest sytuacja tych, którzy zdecydowali się wrócić, bo przecież ich wysiedlono ponownie w wielu przypadkach. Była druga akcja deportacyjna i nie jeden.
A w takim sensie zostali wysiedleni? Trafili do Gdyni? Prawda?
Nie, trafili i wrócili na Białoruś, już obecną radziecką Białoruś. Oni wrócili do swoich domów, które nie były już w Polsce. Jest taki artykuł, badał też mój kolega, tylko szerzej, ale wiem, że na Białorusi swego czasu, w czasie tej drugiej deportacji, to był, tu nie chciałbym pomylić, rok bodajże 47.
No bo oni wracali do swoich rodzin.
Tak, do swoich domów rodzinnych, które już nie były w Polsce. Nie było statystyk, chyba nie ma statystyk, gdzie było ilu żołnierzy drugiego korpusu zostało deportowanych, ale pewnego wymiaru dają dane w tym artykule zawarte co do liczby zarekwirowanych im odznaczeń. I tak zwany tam krzyż ósmej Armii Brytyjskiej, czy krzyż brytyjski, medal za kampanię włoską, o ile się pamiętam, na samej radzieckiej Białorusi ponad 900 ich zostało zarekwirowanych, tym, których deportowano wówczas ponownie. Czyli to byli ludzie, którzy dwa razy doświadczyli stalinowskiej deportacji.
Czyli jak wracali do Polski, to może mieli szczęście w 56, ale niekoniecznie.
Tak, no powrót oczywiście wiadomo, że po 56, bo wówczas już się mało kto zastanawiał. No oczywiście wielu tego nie przeżyło, ale możemy sobie wyobrazić dramaty losów tych ludzi, którzy wracali. No i też jeszcze jedna rzecz, o której często zapominamy. Sam powrót do kraju był decyzją trudną i dla niejedną przyjaźń wojenną zniszczył. Bo ci, którzy zdecydowali się zostać, bardzo często uważali tych, którzy postanowili wracać, za ludzi, którzy przecież powinni zostać na Zachodzie i czekać, aż wróci Anders na białym koniu, czy też jak będzie trzecia wojna światowa, wracać do komunistycznego kraju. I znane są przypadki, na przykład, to dotyczyło bodajże Witold Łokuciewski, as dywizjonu 303, bohater książki Dywizjon 303, autor wielu zestrzeleń, który wrócił do Polski Ludowej, wstąpił do Ludowego Wojska, kiedy jechał do Londynu. Nie chciano z nim rozmawiać, jego koledzy z dywizjonu nie chcieli mieć z nim nic wspólnego. Więc zobaczmy tę sytuację. I z tym mamy do czynienia. I też decyzja o powrocie dla wielu była niezwykle trudna i też rwała przyjaźnie. No bo jak to wracać do komunistycznego kraju? Przecież wszyscy, w drugim korpusie jeszcze dochodził ten czynnik, że wszyscy wiemy, kim są Sowieci. Więc to jest oczywiście inny temat, niezwykle dramatyczny, ale też no, i niezwykle istotny. No, we wszystkich, bo uczestniczę w tego typu działaniach, które między innymi upamiętniają wyzwolenie Europy, no to kwestia wyzwolenia na Zachodzie jest prosta. Przychodzą alianci, wypędzają Niemców, dziewczyny rzucają na nich kwiaty, wraca prawowity rząd, robimy wybory, żyjemy. W Polsce tak nie jest. I bardzo często ci, którzy wyzwalają, albo inaczej, ci, którzy wyzwolili niejedno miasteczko francuskie czy włoskie, sami do końca życia tułali się po świecie, nigdzie nie czy też z trudem wiążąc koniec z końcem.
Ale powstała pozytywna legenda drugiego korpusu, bo to jest legenda absolutnie pozytywna.
Oczywiście, że tak.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o Historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także zapraszamy na podcasty w serwisach Spotify i Apple Podcast. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia bez kitu. Jeśli podoba Wam się nasz kanał YouTube, możecie nas wesprzeć w serwisie Patronite pod adresem patronite/historiabezkitu albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee / historiabezkitu. Bądźcie z nami.